Marcin Świątkiewicz zagrał wariacje goldbergowskie. Jak się panu grało?
To rzeczywiście duża przyjemność grać w Szczecinie. Właśnie opowiadałem panu dyrektorowi festiwalu, że to jest moja pierwsza wizyta w tym mieście od czasów jakichś tam dziecinnych, wakacyjnych wojaży. Trudno utwór przede wszystkim dlatego, że jest bardzo długi. Ja nie odczułem znużenia czy niecierpliwości ze strony publiczności, więc to bardzo dobry znak.
Ale jak ja patrzyłam na to, jak pan gra, no to ja nie widzę tam trudności. Taka swoboda, przecież tam jest sporo improwizacji, to nic trudnego się wydaje.
Piękny komplement, ale rzeczywiście utwór to jeden z 8000 literatury, na pewno klawesynowej, a pewnie w ogóle klawiszowej. Niezwykle trudny i wymaga dużego czasu, dużych przygotowań. Potem w czasie grania wymaga też tej ponad godziny dużej koncentracji.
Dużej koncentracji, ale też wiem, że pan nie idzie na skróty.
W przypadku wariacji nieco inaczej niż w przypadku większości repertuaru barokowego, bo rzeczywiście większość repertuaru przedromantycznego to utwory zapisane w postaci szkicowej w zasadzie, wymagające od wykonawcy rzeczywiście improwizacji i sporej wiedzy i znajomości konwencji. Wariacje są w dużej mierze dosyć dokładnie zapisane, głównie dlatego, że były wydane przez Bacha. Jest to jeden z nielicznych utworów, który doczekał się wydania druku za czasów kompozytora, więc Bach przygotował je dosyć dokładnie, ale to nadal oznacza, że operujemy czy poruszamy się w konwencji muzyki, która wymaga improwizacji, wymaga ozdabiania, tak jak dobry mówca czy dobry aktor, czytając tekst czy recytując tekst, w jakiś sposób interpretuje znaki interpunkcyjne, dodaje może gestykę ciała czy intonację. Oczywiście tak samo wykonawca muzyki barokowej zobowiązany jest dodawać ozdobniki, które służą ekspresji.
Powiedzmy, że te wariacje Bach napisał na zamówienie. On sporo pisał na zamówienie, ale z tych wariacji on był zadowolony, bo zdaje się, że niezłe pieniądze za to dostał. No ale...
Oczywiście jest sympatyczna legenda, która pewnie też przyczyniła się do popularności tego utworu. Legenda o hrabim Kaiserlinku, który cierpiał na bezsenność i ten utwór jakoś miał pomagać hrabiemu spędzać te nieprzespane noce. Trudno wyczuć, czy to chodziło o utwór, przy którym hrabia miał zasnąć, czy raczej o utwór, przy którym hrabia miał po prostu przetrwać trudne noce. Nazwisko Goldberga, Johann Gottfried Goldberg, który urodził się w Gdańsku, przez jakiś czas krótki mieszkał w Dreźnie, właśnie był nadwornym klawesynistą Kaiserlinga, stąd wariacje goldbergowskie. On był najprawdopodobniej wykonawcą tego utworu, pewnie jednym z pierwszych. Choć są też naukowcy, muzykolodzy, którzy spierają się, twierdząc, że w czasie powstania utworu Goldberg był po prostu za młody. Z drugiej strony Goldberg był znany jako wirtuoz, młode, pewnie cudowne dziecko w swoim czasie, więc trudno wyczuć. W każdym razie legenda jest ciekawa i na pewno pobudza wyobraźnię.
Te wariacje nie są wszystkie jednakowe, to znaczy one się bardzo zmieniają, tam rytmy, tempa, to wszystko się zmienia.
Tak, rzeczywiście to niezwykłe majstersztyk właściwie, jeśli pomyślimy o tym, że Bach użył w sumie bardzo prostego materiału muzycznego, melodii, czy raczej harmonii pierwszej, można powiedzieć, piosenki, arii, która jest tematem tego utworu. Bach na podstawie tej prostej piosenki zbudował katedrę taką 30 wariacji razem z arią i tą na początku i graną również na końcu, 32 elementów. I każdy z tych elementów jest inny, mimo że każdy zbudowany jest z tej samej materii. I to rzeczywiście jest możliwe chyba tylko w przypadku Bacha, który jest chyba nieporównywalnym geniuszem, nieporównywalnym twórcą, jeśli chodzi o umiejętność takiego kształtowania formy, kształtowania muzyki.
Coś jest w nim naprawdę niezwykłego, ponieważ on na tym i na klawesynie, ale powiedzmy sobie szczerze, i na fortepianie tak samo fantastycznie brzmi. Proszę mi powiedzieć, jak pan wybrał klawesyn? To wciąż instrument rzadki, szczególnie w Polsce, może już w Europie mniej.
To było tak, że w szkole muzycznej drugiego stopnia, czy będąc w szkole muzycznej drugiego stopnia, grałem na fortepianie. I był taki moment, w którym pomyślałem sobie, że bardzo chciałbym improwizować. Wtedy myślałem sobie, że mam dwie drogi. Jedna droga to jest fortepian jazzowy, a druga droga to właśnie klawesyn, to muzyka baroku. I nawet zacząłem trochę od jazzu, ale w którymś momencie chyba głównie dlatego, że spotkałem znajomych, moi najbliżsi, jak w tamtym czasie koledzy akurat interesowali się muzyką baroku. Mój profesor fortepianu też grywał na klawesynie i to pewnie mnie wciągnęło i bardzo się z tego cieszę.
Jak już tak pana wciągnął ten klawesyn, to już tak na całego widzę, bo koncerty po świecie pan ma całym.
Tak, rzeczywiście udało mi się, mam ten komfort, że rzeczywiście wystarczająco dużo grania, dużo koncertów. Przy czym klawesynista to taki muzyk, który gra nie tylko na klawesynie w dzisiejszych czasach, a to też jest w jakimś sensie autentyczne, bo tak było, że właściwie nie było klawesynisty, tylko byli klawiszowcy. Osoba, która grała na instrumencie klawiszowym, potrafiła grać i na klawesynie, i na organach, i na klawikordzie. W XVIII wieku pojawił się fortepian, więc ten fortepian też był częścią warsztatu. Tak też jest i w moim przypadku, i w przypadku innych klawesynistów. Gramy na klawesynach, ale także i na organach, także na klawikordach i historycznych fortepianach. Ja ostatnio grałem na zupełnie nowym, może nie nowym, ale dwudziestowiecznym instrumencie wurlicerze, pianie wurlicera i pianie Rhodesa, czyli takim elektroakustycznym instrumencie. To jakoś bardzo się z tego cieszyłem, bo to w jakiś sensie poszerza moje spektrum, moje horyzonty.